Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 na wykładzie z cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Państwu zaproponować wykład pod tytułem Akcja Daniłowiczowska – Odbicie więźniów z aresztu Kryminalpolizei. Wykład wygłosi pan dr Wojciech Muszyński z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, historyk, badacz dziejów najnowszych, autor wielu monografii i artykułów naukowych. Witam pana doktora bardzo serdecznie i oddaję głos.
Dzień dobry, dziękuję bardzo. Proszę państwa, jedną z najsłynniejszych polskich produkcji kinowych okresu międzywojennego był, można by dzisiaj powiedzieć, thriller czy film akcji Dziesięciu z Pawiaka. Nakręcony w 1931 roku obraz stał się wielkim sukcesem kinowym tamtej doby. Opowiadał o rzeczywistych wypadkach, czyli odbiciu z więzienia na Pawiaku w 1906 roku grupy członków PPS aresztowanych przez carską ochronę. Spiskowcy weszli do więzienia w rosyjskich mundurach i wyprowadzili swoich towarzyszy, nie wzbudzając niczyich podejrzeń. Film ten wywarł ogromny wpływ na wyobraźnię dorastającego pokolenia II Rzeczpospolitej, późniejszego pokolenia Kolumbów. Mało kto bowiem wie, że tego rodzaju akcje, niemal kopiując metodę spiskowców z PPS, powtórzono w okresie II wojny światowej. Dokonali tego 28 lipca 1942 roku żołnierze Podziemnej Konfederacji Narodu i Organizacji Muszkieterzy w areszcie przy ulicy Daniłowiczowskiej w Warszawie. I choć nie padł wówczas ani jeden strzał, to historia ta wydaje się tyleż spektakularna, co obecnie w ogóle nieznana. Opowiem dzisiaj, jak doszło do tego wydarzenia. Żeby opowiedzieć tę historię od początku, należy cofnąć się do połowy 1941 roku. Wówczas to Bolesław Piasecki, komendant główny Konfederacji Narodu, zarządził intensyfikację działalności podziemnej swojej organizacji i przygotowanie jej do działań partyzanckich. Konfederacja Narodu była organizacją, która wywodziła się z przedwojennego ruchu narodowo-radykalnego Falanga. W warstwie ideowej reprezentowała ideologię nacjonalistyczną, katolicką i antyniemiecką. Wybuch wojny sowiecko-niemieckiej, gdy 22 czerwca 1941 roku dotychczasowi sojusznicy i wrogowie Polski, niemieccy naziści i sowieccy komuniści zaczęli się nawzajem wyniszczać, wydał się Piaseckiemu najlepszym do rozpoczęcia realizacji jego planów budowy Imperium Słowiańskiego w Europie Środkowej. Widzą Państwo mapę, to jest mapa Imperium Słowiańskiego, którą tak to sobie w 1941 roku wyobrażał Bolesław Piasecki. Fundamentem tegoż imperium miała być oczywiście Wielka Polska. Polska ta miała obejmować obszar od Odry i Nysy Łużyckiej oraz wyspy Rugia na zachodzie, po Dniepr i Berezynę na wschodzie oraz Bukowinę i Besarabię na południu, co miało dać Polsce dostęp do Morza Czarnego. Państwami współtworzącymi to imperium i związanymi sojuszem obronnym z Polską miały być Ukraina, Czechy, Słowacja oraz państwa bałtyckie. Klęski Armii Czerwonej w 1941 i 1942 roku pozwalały jeszcze wtedy snuć tego rodzaju plany. Liczono bowiem, że Związek Sowiecki upadnie ostatecznie pod ciosami Niemiec, a z kolei same Niemcy upadną pod naporem aliantów zachodnich. I pod tym hasłem Konfederaci pod wodzą Bolesława Piaseckiego mieli wyruszyć w pole, aby rozpocząć partyzancką wojnę z Niemcami i Sowietami. Aby zacząć realizować ten plan, potrzeba było tylko jednej rzeczy – pieniędzy, a ściślej bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Środki te były niezbędne nie tylko na zakup broni i amunicji, ale także na umundurowanie, buty, bieliznę, zaopatrzenie i utrzymanie oddziałów w polu. Koszta były ogromne. Usiłowano zdobyć te środki, pozyskując je od ofiarodawców, a także opodatkowując samych konspiratorów. Ale wszystko to okazało się zdecydowanie za mało. Tak więc na początku 1942 roku Bolesław Piasecki i jego organizacja podjęli decyzję o zaczęciu organizowania napadów. Napadów upozorowanych na napaści bandyckie, rabunkowe, na Niemców i Volksdeutschów oraz ich mieszkania prywatne, gdzie liczono na łatwą zdobycz. Wielu Niemców zatrudnionych w aparacie okupacyjnym korzystało ze swoich funkcji i nadarzającej się okazji do brania łapówek oraz kradzieży, co tylko się dało, aby obłowić się kosztem Polaków. Postanowiono to wykorzystać. Do tego rodzaju akcji wyznaczono kilkunastoosobową grupę najbardziej ideowych członków KN pod dowództwem Stanisława Chniedziewicza, pseudonim Olgierd i Kubica, którzy wywodzili się z podziemnych przedwojennych struktur młodzieżowych Falangi. Początki. Już mówię, przepraszam. Początki, jak wspominali sami uczestnicy, to była zupełna amatorszczyzna. Chłopcy w wieku 19-21 lat, z dobrych warszawskich domów, uzbrojeni, jak sami wspominali, w pistolety, które mogły rozpaść się w rękach od samej próby wystrzału. To była recepta na klęskę. Ale o dziwo, akcje jedna po drugiej się udawały. Wystarczało, że po godzinie policyjnej grupa mniej lub bardziej ucharakteryzowana na Niemców zaczynała kopać i bić pięściami w drzwi upatrzonego przedtem mieszkania i wzywać po niemiecku otwierać gestapo, a Niemcy posłusznie sami otwierali drzwi i dawali się steroryzować. Z czasem przeszło doświadczenie, zdobyto normalną broń, niemieckie mundury, co powodowało, że kolejne akcje były już znacznie lepiej przygotowane i przeprowadzone. Ale jak wspominał jeden z uczestników tych wydarzeń, Richard Reif, cały czas prześladowało go przeczucie, że coś za dobrze idzie, że kiedyś ta szczęśliwa pasa musi się skończyć. A w tym czasie chłopcy rozochodzili się tak, że napady organizowali niemal codziennie, a czasami nawet dwa razy tego samego dnia. Organizacja zdobywała w ten sposób naprawdę znaczne fundusze. Wpadka, jak zwykle bywa, przeszła zupełnie niespodziewanie. I choć została zawiniona przez samych uczestników akcji, to mówiąc wprost, była wynikiem brawury. Ponieważ nie wyszła planowana akcja na jakieś upatrzone już mieszkanie niemieckie, postanowiono nie tracić czasu i z marszu na tak zwany rympał wykonać napad na dom handlowy Wierusza Kowalskiego przy ulicy Żurawiej, który zajmował się czarnorynkowym obrotem walutą i złotem. Miało to miejsce 7 lipca 1942 roku. Teren nie został wcześniej rozpoznany, działano zupełnie bez przygotowania, a także bez akceptacji Komendy Głównej Konfederacji Narodu. Napastnicy sprawnie steroryzowali obsługę i klientów. Niestety jeden z sąsiadów zauważył przez okno jakiś podejrzany ruch w lokalu i podejrzewając, że to napad bandycki, zadzwonił na polską policję granatową. Funkcjonariusze zjawili się bardzo szybko. Doszło do wymiany ognia, w której kilku uczestników akcji zostało rannych. Ostatecznie, nie chcąc strzelać do Polaków, konspiratorzy poddali się. Aresztowani zostali przewiezieni do siedziby polskiej policji kryminalnej, czyli do aresztu śledczego numer 1 przy ulicy Daniłowiczowskiej 7. Zdjęcie, które Państwo widzą, pokazuje właśnie ten budynek. To więzienie nazywano przed wojną żartobliwie Bristolem albo Centralniakiem. Było to miejsce, gdzie w latach 30. często przetrzymywano młodych narodowców za różnego rodzaju antysanacyjne ekscesy i burdy studenckie. Częstym bywalcem tego miejsca był wówczas także sam Bolesław Piasecki. Jako więzienie przeznaczone dla przestępców kryminalnych, Daniłowiczowska miała obsadę i szefostwo złożone z funkcjonariuszy Polaków. W tym przypadku było to prawdziwe szczęście w nieszczęściu i miało się okazać bardzo sprzyjającą okolicznością na przyszłość. Aresztowano 6 osób podczas akcji. Stanisława Chniedziewicza, pseudonim Olgierd, Juliana Jagodziński, jego Pawłowski, Marka Kolendo, Żegota, Janusza Zieliński, jego Irmusa i Zbigniewa Fedorowicza, pseudonim Sulima oraz nieznanego nazwiska, pseudonim Powiślak. Przy jednym z ujętych znaleziono zapisany adres lokalu kontaktowego, który policjanci uznali za Melinę. Spowodowało to rewizję i aresztowanie jeszcze jednej osoby, Tadeusza Anderszewskiego, pseudonim Sambor. Śledztwo prowadził młody i ambitny funkcjonariusz służby śledczej, sierżant Stefan Chamski. W tym momencie akurat nazwisko nomen omen oddawało nieco charakter tej osoby. Dosyć szybko zorientował się, że ma do czynienia nie tyle z bandytami, co konspiratorami i że nie są oni żołnierzami Armii Krajowej. On sam miał w tym czasie kontakty z AK, ale postanowił wykorzystać okazję, żeby wykazać się gorliwością przed swoimi niemieckimi mocodawcami. Postanowił jednak jeszcze nie zgłaszać sprawy Niemcom, żeby samodzielnie rozpracować Konfederację Narodu. Jego przesłuchania nie różniły się specjalnie od stylu śledztw na gestapo. Stosowano bicie, inne formy tortur, zastraszanie i szantaż. Kontrwywiad Konfederacji Narodu miał swoje wtyczki na Daniłowiczowskiej, dlatego dowództwo od samego początku orientowało się dość precyzyjnie w tym, jak przebiega śledztwo. Wiedziano też, że należy się bardzo spieszyć, gdyż Chniedziewicz, czyli Olgierd, miał ogromną wiedzę na temat całej struktury Konfederacji Narodu, na temat jej lokali, skrytek i tworzących ją ludzi. A przecież każdego można było złamać i zmusić do zeznań. Dlatego czynnik czasu okazał się w tym momencie bardzo istotny. Gdy tylko informacja o wpadce Chniedziewicza i jego podkomendnych dotarła do Bolesława Piaseckiego, podjął on natychmiast decyzję o odbiciu swoich żołnierzy. Nie była to sprawa prosta. Daniłowiczowska znajdowała się w okolicy silnie nasyconej niemieckimi instytucjami, Na przykład w pobliskim pałacu Blanka urzędował niemiecki starosta Warszawy Ludwik Leist. Ponadto tuż obok był posterunek żandarmerii, kręciła się tam masa patroli i umundurowanych niejeńców. Wykluczało to bezpośredni atak z bronią w ręku na więzienie, po prostu byłoby to samobójstwo. Rozważano też ewentualność ataku na konwój, którym aresztowani mieli zostać przewiezieni do więzienia na Pawiaku, gdyby w końcu wyszło na jaw, że nie są kryminalistami, lecz członkami polskiego podziemia. Ten wariant także odrzucano w końcu, bo nie wiadomo było, kiedy to nastąpi. Uznano ostatecznie, że najlepszym wyjściem będzie wydostanie aresztowanych za pomocą fortelu przez grupę upozorowaną na gestapo. Tu problem polegał na tym, że konspiratorzy nie posiadali wystarczających środków, żeby w sposób wiarygodny ucharakteryzować się na funkcjonariuszy gestapo. I tu z pomocą pospieszył kapitan Stefan Witkowski, pseudonim Muszkieter. Witkowski był kierownikiem organizacji Muszkieterzy. Jego struktura miała charakter wywiadowczy i kadrowy, ale dysponowała różnymi środkami oraz sporymi finansami. Sam Witkowski był konstruktorem, wynalazcą, właścicielem wielu patentów i zorganizował całą sieć podziemnych warsztatów, gdzie produkowano broń oraz produkowano także niemieckie dokumenty na potrzeby konspiracji. Ale co najważniejsze, od kilku miesięcy blisko współpracował z Konfederacją Narodu. Często spotykał się z Piaseckim i obaj liczyli, że ich współpraca rozwinie się na tyle, że obie organizacje się połączą, co pozwoli im odegrać ważną funkcję w tworzącym się polskim ruchu podziemnym. Witkowski dostarczył nie tylko mundury Służby Bezpieczeństwa Rzeszy używane przez gestapo i charakterystyczne stroje gestapowców, skórzane płaszcze, terrorskie kapelusze, odznaki NSDAP i inne, ale co ważniejsze, spreparowane dokumenty, na podstawie których można było legalnie odebrać więźniów. Po prostu przekazać, żeby świadczyły one o tym, że przyjmują tych więźniów funkcjonariusze gestapo. I co najważniejsze, dostarczył także policyjny samochód ciężarowy Chevroleta na numerach gestapo. Zupełnie identyczny jak oryginał. Było to najtrudniejsze, ale Witkowski dysponował sporymi możliwościami i był w stanie dokonać rzeczy naprawdę niemożliwych. Termin akcji odbicia więźniów wyznaczono na 27-28 lipca, czyli to była noc 1942 roku. Uczestniczyły w tej akcji dwie grupy konspiratorów. Pierwsza, pięcioosobowa, dowodzona przez Stefana Lipińskiego, pseudonim Bruno, miała wejść jako gestapowcy do więzienia. Wszyscy znali język niemiecki. W akcji uczestniczył także osobiście kapitan Witkowski, muszkieter, jako kierowca samochodu. Innym uczestnikiem był Leszek Kostek-Biernacki, syn słynnego sanacyjnego wojewody poleskiego i nadzorcy Berezy Kartuskiej, pułkownika Wacława Kostka-Biernackiego. Leszek od przedwojnia był w konflikcie z ojcem i należał do obozu narodowo-radykalnego, a później do falangi Bolesława Piaseckiego. Był niezwykle ideowym człowiekiem. Grupa druga, grupa osłonowa pod dowództwem Bogusława Kuplińskiego, pseudonim Kilow, czekała ukryta w ramach vis-a-vis więzienia, żeby w razie potrzeby dać wycofującym się po nieudanej akcji osłonę ogniową. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w dwie rzeczy. Kapsułki z trucizną, żeby w razie niepowodzenia nie oddać się żywym w ręce wroga, a także święte obrazki z Matką Boską Jazłowiecką, patronką polskich żołnierzy. W tym czasie Piasecki, który nadzorował przygotowania tej akcji na każdym etapie, czekał pod telefonem w lokalu konspiracyjnym przy ulicy Asfaltowej. On nie mógł wziąć w niej bezpośredniego udziału. Jego twarz była zbyt znana sprzed wojny, zarówno jako lidera falangi, jak i aresztanta na ulicy Daniłowiczowskiej. Uczestnicy akcji podjechali pod więzienie o godzinie 2 w nocy. Ubrani w niemieckie mundury zaczęli dobijać się do zamkniętej bramy. Zaspany strażnik był w ostrych słowach poganiany, żeby szybko otworzyć podwoje. Bruno w mundurze SS Hauptunführera klął i wyzywał wszystkich, których spotkał na swojej drodze do gabinetu komendanta. Sam tam zażądał okazania sobie ksiąg zatrzymanych i zrugał stojącego na baczność komendanta za bałagan w papierach. Następnie kazał prowadzić się do cel, gdzie byli przetrzymywani ujęci konspiratorzy i wydać więźniów. Wszystko działo się bardzo szybko. Tak szybko, że nawet uczestnicy akcji nie wylegitymowali się przed zaskoczonymi policjantami. Oczywiście, gdyby taka potrzeba istniała, takie dokumenty posiadali i mogli tego dokonać. W czasie wyprowadzania więźniów z cel doszło do bardzo dramatycznej sceny. Jeden z uwięzionych rozpoznał w człowieku ubranym w mundur gestapo swojego kolegę Leszka Kostka Biernackiego i będąc przekonanym, że jest on zdrajcą, chciał rzucić się na niego z pięściami. Został za to pobity przez rzekomych gestapowców. Oczywiście gra musiała wyglądać przekonująco. Po wyprowadzeniu wszystkich na dziedziniec zostali oni ustawieni w szeregu i sprawdzono listę obecności. Chodziło o podtrzymanie wrażenia, że wszystko odbywa się według niemieckich zasad. Niemcy przecież lubią porządek, co wiadomo, Ordnung muss sein, i tak też działali na napastnicy. Okazało się niestety, że dwóch zatrzymanych, nieznanego Powiślaka, a także Zbigniewa Fedorowicza Sulimy, nie ma wśród tych, którzy zostali wyprowadzeni, ponieważ wcześniej zostali wywiezieni do szpitala więziennego. Im już niestety nie można było pomóc. Zostali później zamęczeni w więzieniu na gestapo. Pozostała piątka zatrzymanych została obcesowo i brutalnie zapakowana do samochodu. Był to czas, cały czas byli przekonani, że jadą na Aleję Szucha lub wręcz na rozstrzelanie. Dopiero po przejechaniu kilkuset metrów więźniom oznajmiono, że zostali uwolnieni. Państwo widzą teraz, jak wyglądała ulica Daniłowiczowska w okresie okupacji niemieckiej. O godzinie 5 rano w lokalu Piaseckiego przy ulicy Asfaltowej zadzwonił telefon. Głos w słuchawce oznajmił: o godzinie 5 rano urodziły się 5 raczki. Wszystkie zdrowe, co było hasłem, że akcja się udała. A co nie mniej ważne, obyła się ona całkowicie bez strat. Nie było także później żadnych represji przeciwko ludności Warszawy. Widać zatem, że akcje podziemia nie musiały zawsze wyglądać jak strzelanina na westernie, żeby osiągnąć zakładany cel. Połączenie odwagi uczestników, profesjonalizmu planowania oraz precyzji wykonania dawało czasami lepsze efekty niż zwykła brawura. Niemcy o całej akcji dowiedzieli się dopiero po kilku dniach. Jakie były dalsze losy uczestników tej akcji? Członkowie Konfederacji wrócili do konspiracji, a później walczyli w partyzantce uderzeniowych batalionów kadrowych. Julian Jagodziński, jeden z aresztowanych i uwolnionych, poległ na Białostocznie w 1943 roku, a jego dowódca Stanisław Chniedziewicz, Olgierd, poległ na Wileńszczyźnie w 1944 roku. Marek Kolendo został wywieziony do łagrów, skąd wrócił dopiero w 1956 roku. Z kolei dowódca grupy uderzeniowej przebranej za gestapo, Stefan Lipiński, pseudonim Bruno, został aresztowany w 1943 roku i wysłany do obozu w Stutthofie, ale on przeżył wojnę. No i jeszcze podchorąży Leszek Kostek-Biernacki, który zginął w 1943 roku na ulicach Warszawy w czasie jednej z nieudanych akcji. Najdramatyczniej potoczyły się losy kapitana Stefana Witkowskiego, który niecały miesiąc później po akcji został zastrzelony na rozkaz Komendy Głównej Armii Krajowej. Bez wyroku ani bez poddania prawdziwej przyczyny tej decyzji. Sprawa ta do dziś nie została wyjaśniona. No jest jedną z niewielu, ale jednak czarnych kart w historii AK. Jak na ironię zakrawa fakt, że egzekutorem Witkowskiego był ów wspomniany śledczy, ten, który przesłuchiwał aresztowanych żołnierzy KN, sierżant Stefan Chamski, który miał tego dokonać właśnie na rozkaz AK. Z kolei kilka miesięcy później sam Chamski stał się celem zamachu dokonanego już na rozkaz Bolesława Piaseckiego. Miała być to kara ze strony Piaseckiego za z jednej strony zabójstwo Witkowskiego, a z drugiej za tortury, których dopuszczał się w stosunku do podkomendnych Piaseckiego z KN. Zamach na Chamskiego nie do końca się udał. Został on ciężko ranny. Przez dwa dni był leczony przez Niemców, ale ostatecznie zmarł. Akcja na Daniłowiczowskiej bardzo podbudowywała pozycję Bolesława Piaseckiego w oczach jego żołnierzy, którzy uwierzyli, że w krytycznej sytuacji zawsze mogą liczyć na pomoc swojego komendanta. Duże wrażenie wywarła ona także też na członkach Komendy Głównej AK. W pewnym stopniu ułatwiła także późniejsze scalenie Konfederacji Narodu z Armią Krajową, co stało się w 1943 roku. Jeśli są Państwo ciekawi jeszcze innych historii na temat Konfederacji Narodu, chciałem bardzo polecić książkę, album, wspaniały kolorowy album wydany przez IPN Życie i Śmierć dla Polski autorstwa Kazimierza Krajewskiego. Książka liczy ponad 200 stron map, dokumentów, zdjęć, no i oczywiście bardzo ciekawego opisu. Książka ta przybliża i bardzo ciekawie opisuje historię tej mało znanej dzisiaj organizacji podziemnej. Bardzo dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Wojciechowi Muszyńskiemu za wykład, za przybliżenie akcji Daniłowiczowskiej oraz jej przebiegu. Dziękuję także Państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny 20 grudnia o godzinie 17. Serdecznie Państwa zapraszam.